Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Minęła godzina 11, piątek. Być może zaskoczenie, a być może nie. Być może Państwo się tego spodziewali. Nowa Remówka przynosi nowe spotkania na naszej antenie i takie spotkanie właśnie rozpoczyna się w tym momencie. Świat nowych mediów to połączenie dwóch formuł sobotnich w świecie nowych mediów i złapane w sieci. Także jeśli Państwo włączali w sobotę, to mogą Państwo też przełączać się właśnie tutaj. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Będziemy rozmawiać o grach, o graniu, o tym, jak można grać, jak tworzyć gry. Spojrzymy z wielu, wielu perspektyw, będzie mnóstwo ciekawostek i mam nadzieję, że Państwo poznają trochę branżę grową i nie zapominam oczywiście też o wydarzeniu, o którym będziemy rozmawiać, ale to w drugiej części, ponieważ nasze spotkanie będzie spotkaniem dwuczęściowym. Proszę też być zupełnie spokojnym. Nie będę jedyną osobą, która będzie do Państwa mówiła w trakcie tej godziny, która właśnie nastała. Ze mną jest Robert Fijałkowski, współorganizator konferencji DevGAM. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Jesteś też, myślę, można śmiało powiedzieć, człowiekiem, który zna od podszewki ze wszystkich stron branżę gier.
Tak, pracuję zarówno, jeżeli chodzi o studio, które tworzy gry, pracuję również z agencją marketingową, która pomaga twórcom gier, no i też pomagam w organizacji wydarzenia, więc można powiedzieć, że tak przekrojowo całą tą branżę staram się ogarniać.
Zastanawiałem się, jak zacząć naszą rozmowę, żeby ona była też trochę przekrojowa i wymyśliłem coś takiego, żebyśmy mogli pójść od pikseli do tego, co mamy dzisiaj, bo to tak naprawdę scharakteryzuje nam trochę rozwój gier. Kiedyś piksele, 3 piksele, które poruszały się po ekranie i tak myślę sobie, że gdyby gra nie nazywała się wąż, to moglibyśmy nie wiedzieć, że to wąż nawet, a to przecież o to właśnie chodziło, czyli ta nasza wyobraźnia kiedyś chyba odgrywała trochę większą rolę, a teraz już trochę mniej jej potrzebujemy, mamy wszystko podane na talerzu, ale też nie zmniejsza się kreatywność w tworzeniu gier, ale też możliwości są nieporównywalnie większe.
Tak, myślę, że to obserwowanie tego niesamowitego postępu technologicznego przez wszystkie lata mojego życia, to też jest ta główna rzecz, która popchnęła mnie w kierunku tej pasji. Najpierw jako gracz, a później też, żeby zawodowo zajmować się branżą, ponieważ ja dostałem pierwszy komputer w wieku 3 lat i w 1994 roku dokładnie dograłem w swoje pierwsze gry i to jeszcze był czas, kiedy grafiki 3D w ogóle nie było. Oczywiście są osoby, które pamiętają jeszcze te czasy, gdzie dosłownie mieliśmy te pojedyncze piksele i jeszcze maszyny tam 8-bitowe, 16-bitowe i tak dalej. Niemniej jednak faktycznie patrząc na to, jak to dzisiaj wygląda, to zbliżyliśmy się bardzo mocno, jeżeli chodzi o realizm, ale też jeżeli chodzi o wszystkie formy, gatunki gier, połączenia właśnie kreatywności z różnymi elementami rozgrywki, tego jest nieporównywalnie więcej, więc myślę, że dzisiaj osoby, które zajmują się tworzeniem gier, no mają niesamowity ogrom możliwości i technologii dostępnych i jest to nieporównywalnie łatwiejsze i bardziej przystępne niż jeszcze 20 lat temu na przykład.
Porównując to może trochę do takiego wyboru w pizzerii, też może być to trudne, bo tych opcji, z których można skorzystać, jest po prostu tak dużo, że można się aż zastanawiać, czy my chcemy pójść w VR, czy chcemy pójść w coś zupełnie innego, jaki rodzaj gry, jakich środków użyjemy, ale do tego jeszcze dojdziemy. Chciałem nawiązać bezpośrednio do tego, o czym powiedziałeś. 3 lata, pierwszy komputer, a są osoby, rodzice, którzy mogą myśleć, że granie nie służy niczemu, że jest to tylko rozrywka. Mało tego, rozrywka, która czasem jest no po prostu tylko i wyłącznie rozrywką. Nie rozwija nawet tych umiejętności koordynacyjnych oko-ręka. Tymczasem można to przekuć w swoje życie, swoją pracę, karierę, pasję. Czyli tutaj taki apel może do tych wszystkich, którzy granie postrzegają tylko jako marnowanie czasu, że nie zawsze tak musi być.
Zdecydowanie. Poza tym gry są też bardzo dobrą platformą do tego, żeby rozszerzać swoje zainteresowanie. Chociażby pamiętam o jakoś poszczególne gatunki muzyki, którymi się interesowałem poprzez gry, o rozwój języka angielskiego, czy chociażby różne okresy historyczne, które niektóre gry podejmowały, gdzie później po prostu pochłaniałem kilka różnych książek w danej tematyce. Więc zdecydowanie myślę, że odpowiednie takie prowadzenie młodych ludzi poprzez gry jest w stanie poprawić też ich zdolności koncentracji. No to są też badania naukowe, czy właśnie umiejętność radzenia sobie z trudniejszymi sytuacjami, koordynację, to o czym już powiedziałeś przed chwilą, także zdecydowanie tych dobrych czynników jest dużo. Oczywiście jak ze wszystkim można przesadzić, to też jest tak, że w tej chwili uzależnienie od gier jest wpisane gdzieś tam w jedną z chorób cywilizacyjnych i coraz więcej się o tym mówi, no ale no to jest tak samo jak z różnymi innymi formami rozrywki, więc to już jest zupełnie inny temat. Jak ze wszystkim umiar trzeba zachować.
Oczywiście, to jest moje ulubione sformułowanie, to zależy, czyli to zależy od wielu, wielu czynników, w którą stronę z tymi grami można pójść. Urządzenia mobilne na pewno nie pomagają, jeśli chodzi o uzależnienia, bo dostęp do tych gier praktycznie mamy cały czas, ale teraz już nie o tym. Chociaż komórka to jest takie technologiczne udogodnienie, a tych udogodnień nam nie brakuje. Wspominaliśmy krótko, poza anteną, o VR-ze. Ja się podzielę moim ostatnim takim znaleziskiem. Powiedziałeś, że nie jest najnowsze, więc aż się boję, co jest najnowsze. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że zakładamy gogle VR i jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Tak nam się wydaje oczywiście. Mało tego, możemy chodzić i faktycznie wykonujemy fizycznie ten ruch, ale jesteśmy w miejscu, bo są już podłogi złożone z malutkich silniczków, które przesuwają nasze nogi, jak my wykonujemy ruch. No, stoimy w miejscu, one się obracają, możemy skręcać i to też ma wpływ na to, co dzieje się w tych goglach. Powiem szczerze, zrobiło to na mnie duże wrażenie, co słychać pewnie, ale powiedziałeś, że to nie jest coś, co jest top of the top, że to nie jest w pierwszej trójce nawet takich ostatecznych osiągnięć. No to pytanie, co jest?
Myślę, że jeżeli wspomniałeś o VR-ze, ja bym powiedział, jeżeli chodzi o szczególnie młodsze pokolenia, że ten termin, który pewnie Państwo, którzy interesują się technologią, być może słyszeli w zeszłym roku i jeszcze wcześniej, czyli Metaverse, który trochę nam zszedł na dalszy plan w momencie, kiedy AI bardzo się mocno rozwinęło. On tak naprawdę sobie nieźle radzi, bo Fortnite już w tej chwili jest czymś więcej niż tylko grą. Fortnite w tej chwili jest platformą, w której można tworzyć własne gry, można nawet tak powiedzieć własne światy, a takie ogromne marki jak Lego czy Disney zainwestowały właśnie w tą platformę, co też wydaje się naturalnym po prostu, jeżeli chodzi o tą młodszą grupę odbiorców. Więc dzisiaj właśnie dla wielu młodych ludzi to, czym jest gaming i branża gier, to właśnie utożsamia Fortnite, gdzie naprawdę można masę kreatywności, można tworzyć niesamowite światy, własne gry i to jest zdecydowanie, myślę, trend, który nabrał na sile i widać, że o ile już tyle się o tym nie mówi w mainstreamie, jeżeli chodzi o to, czym jest ten metaverse dokładnie, ale jeżeli coś mamy, co jest najbliższe temu przykładowi, to właśnie jest jeden z takich trendów, które bym tutaj wyłapał.
Mam jeszcze jeden trend, ale zostawimy go na za chwilę. Minecraft też jest chyba dobrym przykładem, prawda? Takiego budowania, uczenia się, nawet zajęcia kodowania są prowadzone przy wykorzystaniu właśnie tej konkretnej gry.
Tak, ale właśnie myślę, że Fortnite powoli wchodzi w to, czym Minecraft był te 10 lat wcześniej, że w tej dekadzie. Jeszcze mamy też Robloxa, który również jest takim wirtualnym światem, gdzie nawet były historie przecież, że młodzi ludzie organizowali msze święte czy obrady Sejmu, w związku z czym to widać, że też ta chęć uczestniczenia w tych wirtualnych światach jest bardzo duża tam.
No mamy, szanowni państwo, tych wirtualnych światów bardzo, bardzo dużo i o nich także będziemy rozmawiać w trakcie naszych spotkań w świecie nowych mediów, ale o tych trendach wspomniałeś i nie możemy tego tematu zostawić. Jeden z takich trendów, prognozowany oczywiście, zobaczymy, czy to się sprawdzi, to jest technologia, czy też metody no-code i tworzenie gier właśnie tą metodą no-code, która nie wymaga kodowania, a raczej układania klocków i no, takich szeregów przyczynowo-skutkowych. Dobrze myślę o tym?
No myślę, że chociażby to, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli tworzenie tych gier w ramach Fortnite'a i generalnie te dla młodszych odbiorców formy tworzenia wirtualnych światów, one idą trochę w tym trendzie. Oczywiście narzędzia, które już teraz służą do tworzenia gier, one też mają wiele ułatwień, które można zrobić właśnie szybciej w formie takich bloków, o których wspomniałeś. Natomiast jeżeli ktoś się zastanawia, czy jest przyszłość przed programistami gier, uważam, że jak najbardziej, bo nawet rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, one też wykorzystują kod pod spodem, w związku z czym na razie jest też chociażby problem bardzo duży, jeżeli chodzi o gry sieciowe, bo jeżeli mielibyśmy gry, w której każda jest generowana lokalnie poprzez sztuczną inteligencję, która w ultra szybki sposób tworzy wirtualny świat dla każdego na wyciągnięcie ręki, no to co w momencie, kiedy mielibyśmy grać z kimś? Póki co AI działa w taki sposób, że to, co generuje dla każdej osoby, jest indywidualne. Nie da się w łatwy sposób powtórzyć dokładnie tego samego dla kogoś innego. Więc chociażby to jest taki aspekt, którym gry sieciowe są szalenie popularne, który spowoduje, że jeżeli chodzi o programowanie, to nadal myślę, że ten trend no-code po prostu on może na przykład zacząć się od gier mobilnych, troszeczkę prostszych gier, takich powtarzalnych, gdzie jest już jakaś ustalona rozgrywka, ale zmieniamy tylko jakieś założenie, jeżeli chodzi o świat, o drobne mechaniki. to tam pewnie to się pojawi, ale jeżeli mówimy o takich dużych grach, które możemy grać na naszych komputerach czy na konsolach, to myślę, że póki co jak najbardziej ten kod będzie tutaj pełnił bardzo dużą rolę.
Oczywiście my kodowania w żaden sposób nie deprecjonujemy i żeby połączyć to taką może sprytną klamrą, to może być też ten trend no-kodowy takim kluczem do drzwi świata trochę szerszego, czyli zaczynamy, zawsze chciałem stworzyć grę, to już się podzieliłem tym marzeniem z tobą poza anteną i też myślę o takich bardziej dwuwymiarowych na razie rzeczach. Mam 8-latka, który właśnie pierwsze kroki w jakimś Scratchu, w czymś takim, ale faktycznie to już jest świat daleko dalej rozwinięty. Jest Minecraft, jest Fortnite i to może być początek czegoś takiego. Ktoś się zainteresuje tym, jak można ułożyć coś, a potem będzie chciał to zmodyfikować i dalej w to kodowanie. Czyli te światy nie są odległe od siebie. To nie jest taki bardzo mocny podział, przedział, tylko to gdzieś może razem tam w tym świecie się miksować.
Ja myślę, że tak. Zresztą widać to po nowym pokoleniu, które ma bardzo silną potrzebę tworzenia, bo to też widać w formie różnego rodzaju filmów na TikToku, po ogólnie ich aktywności w internecie. Tak samo jest, jeżeli chodzi o tworzenie gier, czy właśnie mechanik w tych grach, które to umożliwiają, czy wirtualnych światów. Więc te osoby mogą załapać bardzo dużo umiejętności, jeżeli chodzi na przykład o tworzenie kompozycji, jeżeli chodzi o właśnie takie ogólne zasady designu, podstawowych mechanik, co powoduje, że coś jest ciekawe. Poza tym oni też w łatwy sposób dzielą się tym ze swoimi znajomymi, mają całe grupy twórcze, więc mogą się wręcz zrzeszać w takie nieformalne grupy, które razem tworzą jeszcze większe wirtualne światy. Więc myślę, że spodziewam się, że w przeciągu najbliższych kilkunastu lat na rynek gier pojawi się naprawdę masa utalentowanych ludzi, którzy będą mogli powiedzieć, że jakby tworzą gry już od kilkunastu lat w momencie rozpoczęcia ich takiej komercyjnej przygody, co myślę, że tą sferę kreatywną, jeżeli chodzi o gry, będzie nadal bardzo mocno popychać do przodu.
Podoba mi się taka wizja przyszłości. Myślę, że państwo, jeśli nas słuchacie i macie w okolicy najbliższej na wyciągnięcie ręki, nawet osoby, które zaczynają kodować, no to trzeba im w jakiś sposób pomagać. No i chciałem zapytać jeszcze, kończąc tę część pomalutku, czy wymieniliśmy takie duże, prawda, padły nazwy Roblox, Minecraft czy Fortnite, ale to nie wszystko. Nie wszystko należy do największych graczy. Mamy też dużo pasjonatów, pasjonatek, bo to też oczywiście kobiety, osób, które tworzą gry właśnie gdzieś u siebie, no nie do szuflady, ale gdzieś na jakieś fora może, czyli pytanie brzmi tak, po tym przydługim trochę może wstępie, jest jeszcze taki mniejszy świat, prawda? Jest jeszcze w ludziach coś takiego, że chcą tworzyć swoje własne gry.
Wręcz to jest super, ja bym powiedział, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z demokratyzacją, jeżeli chodzi o rynek gier, ponieważ mamy w ostatnim, myślę, pół roku, trochę więcej, kilka przykładów twórców, którzy są niezależni, za którym nie stoją wielcy wydawcy, którzy zrobili fenomeny, o których mówił cały świat gier. Mowa na przykład o takim Baldur's Gate 3, które świat RPG-ów tych klasycznych unowocześniło i stało się to jedną z najważniejszych gier tego gatunku ostatnich lat. Czy chociażby w tym roku wyszła wariacja na temat Pokemonów, która trochę złamała tabu związane z brońmi i dodała bronię i taką kreskówkową przemoc, no i która sprzedała kilka milionów egzemplarzy, a w tym samym czasie wielcy wydawcy, wydając na przykład gry na podstawie komiksów, czy chociażby taka gra duża piracka, która wychodziła, przez 10 lat w bólach powstawała, no oni tracili pieniądze, więc ja bym powiedział, że to takie słynne głosowanie portfelem, jeśli chodzi o graczy, jest mocne jak nigdy i naprawdę ludzie szukają kreatywnych rzeczy, one nie muszą być super dopieszczone technicznie, nie muszą mieć najbardziej niesamowitej grafiki, ale jeżeli będą dawać tą radość i dobrze spędzony czas i będą też uczciwie traktować temat monetyzacji, to mają wszelkie szanse na to, żeby zaistnieć na rynku gier.
Pieniądze w grach, szanowni państwo, to jak w dobrym serialu Cliffhanger, czyli zapraszamy za chwilę na część drugą naszej rozmowy, a teraz z kolei zapraszamy na małą muzyczną przerwę.
Świat nowych mediów.
Nie ma wątpliwości, mamy sygnał, jesteśmy namierzeni, czas na drugą część świata nowych mediów, w którym rozsiedliśmy się bardzo wygodnie. Ja jako osoba prowadząca i mój gość oczywiście i państwa także, Robert Fijałkowski, współtwórca konferencji DevGAM. Cześć ponownie.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Zawiesiliśmy naszą rozmowę w takim dość newralgicznym momencie, kiedy pojawiły się pieniądze. Coś, co sprawia, że być może ludzie zaczynają się przysłuchiwać trochę uważniej, a być może niektórym serce bije trochę szybciej. Pieniądze a gry, pieniądze a rynek gier to jest, myślę, dość duży wątek i tutaj chyba możemy mówić o ciągłym wzroście. Tak.
Generalnie nie do końca, to znaczy w pandemii ten wzrost był ponadstandardowy i później już w roku 2022 i 2023 zdecydowanie to wyhamowało, co niestety też miało przełożenie na tym, że generalnie w branży gier jest teraz sporo zwolnień. Był taki moment, że bardzo duże studio, które nazywa się w zasadzie wydawca Embracer Group, wykupował masę różnych firm i miał również dograć bardzo duży deal z Arabią Saudyjską, który upadł ostatecznie i to było takim wydarzeniem, jak efekt domina pociągnęło za sobą, gdzie oni zaczęli właśnie zamykać część studiów, zwalniać ludzi i następnie kolejne studia dołączały i kolejne i na przykład w samym tylko styczniu tego roku przynajmniej kilkanaście tysięcy zwolnień, jeżeli chodzi o globalnie branży gier, było zapowiedzianych przez te duże studia, więc w tym momencie jest taki trochę etap konsolidacji, zwolnień, ale wynika on z tego, że właśnie studia bardzo dużo osób przyjęły w tym super okresie i w momencie, kiedy to rośnie minimalnie, czy po prostu jest lekka stagnacja, no to właśnie spółki giełdowe, które bardzo często stawiają na pierwszy cel po prostu poprawę wyniku finansowego, wiadomo, i kwestie zadowolenia akcjonariuszy po prostu idą z tą falą i są redukcje.
Myślę o takich rynkach gier, czy też o tym, jak gra powstaje, jako o niesamowicie złożonym mechanizmie, ponieważ dzieje się bardzo dużo procesów, które mają jeden wspólny cel, muszą wypuścić pewien produkt. Jeśli ten produkt chwyci, to wszystko jest w porządku. Jeśli natomiast nie spełni pokładanych w nim oczekiwań, no to tutaj już duży klops i duże właśnie jakieś reperkusje. Jak możemy myśleć o grach, które właśnie kosztują 300 zł, a o jakichś grach, które wypuszczają małe studia i kosztują oczywiście o wiele, wiele mniej. Czy ludzi przyciąga cena, czy może jakość, czy może pomysł? Bo nie zawsze te wybory są oczywiste, tak do tego piję właściwie.
Jasne, no myślę, że są takie marki nieśmiertelne jak Call of Duty czy FIFA, czy teraz EA FC to się nazywa i tak naprawdę cokolwiek się nie znajdzie w tej strzelance i grze piłkarskiej, to ludzie i tak to kupią, ponieważ są już po prostu przyzwyczajeni, jest masa ludzi, którzy rocznie grają praktycznie tylko w te dwie gry, bądź jedną z nich, ale bardzo dużo studiów, które wypuszcza, wspomniałem o tej grze pirackiej w naszej pierwszej części chociażby, no ona faktycznie kosztuje ponad 300 zł, a to ile oferuje w sobie treści i jeszcze dodatkowo opcji zakupu, czy to dodatkowych opcji, jeżeli chodzi o statek, elementy wyposażenia, to powoduje, że taka łączna inwestycja to będzie dużo więcej niż 300 zł. No i gracze mają wątpliwości, czy lepiej nie kupić jakąś mniejszą grę na Steamie za 80-100 zł, która może dać nieporównywalnie więcej zabawy, ale nawet i czasu tej rozgrywki, bo to jest tak, że twórcy mniejszych gier w bardzo sprytny sposób mechanikami potrafią ukryć te niedostatki budżetowe i jest taki gatunek gier, który nazywa się ogólnie roguelite czy roguelike, które powodują, że gracze wielokrotnie przechodzą grę, natomiast za każdym razem modyfikują się pewne jej elementy, w związku z czym mają tak naprawdę okazję twórcy stworzyć świat, który normalnie by stanowił dla gracza jakieś 10 godzin rozgrywki, a może stanowić 50 i 100. Więc właśnie tutaj ta kreatywność się włącza versus właśnie ci najwięksi wydawcy, których kreatywność jest głównie księgowa i to myślę jest ta przewaga tych mniejszych twórców.
Kiedyś sięgając pamięcią do takich periodyków jak Secret Service czy inne czasopisma growe, tam oceniano gry na podstawie kilku takich czynników. Jednym z nich była miodność, czyli to jak się gra, czyli frajda po prostu, może trochę przekładając. Grywalność to jest kolejna rzecz. Regrywalność, czyli powrót do tego świata, do tej gry, to jest coś, o czym wspomniałeś, ale wspomniałeś też, wracając do tych pieniędzy, o mikropłatnościach. I to jest też coś, co potrafi nawet dobry pomysł, wydaje mi się, trochę sprowadzić do parteru. Czyli jeśli mamy grę, oczekujemy pełnoprawnego produktu, natomiast czasem, żeby w tej grze radzić sobie dobrze, trzeba ładować w nią kolejne pieniądze, inwestować, dokupować jakieś wyposażenie i tak dalej, to jest też chyba powszechna praktyka, tak myślę.
Tak, ona bierze się z tego, że ci najwięksi wydawcy mają większe zyski tak naprawdę z tych mikrotransakcji versus sama sprzedaż gry. To są naprawdę w przypadku tych największych marek miliardy dolarów rocznie z tych mikrotransakcji, jak mówimy na przykład o takiej FIFA czy wspomnianym Call of Duty. Natomiast cieszy mnie bardzo to, że w tym roku też mamy przykład gry usługi, czyli to są takie gry, w których tak naprawdę zaczyna się nasza przygoda w momencie kupienia i ta gra będzie dużo lepsza za 2-3 lata, ponieważ dostanie masę zawartości, masę się tam będzie działo i ona będzie tak ewoluować. I właśnie tego typu gry najczęściej mają mikrotransakcje, no bo łatwo jest tę nową zawartość za drobne kwoty właśnie monetyzować. Natomiast właśnie pojawiła się gra Helldivers 2 w tym roku, która jest co prawda wsparta przez Sony, producenta PlayStation, natomiast no nieporównywalnie mniejsza niż te największe gry usługi. Myślę, że dziś mówimy o 50 razy mniejszym budżecie, coś takiego, a jednocześnie jest bardzo fair w stosunku do graczy i gracze to docenili. I teraz mamy kilkaset tysięcy graczy na serwerach każdego dnia i twórcy, którzy mają problem z tym, żeby zmieścić tych wszystkich osób i są wirtualne kolejki, żeby grać w ten tytuł. Także mamy ewidentnie przykład tego, że bycie fair w stosunku do graczy też zaczyna się opłacać, co jest bardzo miłe, jakby z punktu widzenia też gracza i takiego zdrowego rozwoju biznesu również.
Klęska urodzaju, można powiedzieć. Te systemy dystrybucji gier też poszły bardzo do przodu. Jeśli jesteśmy już w świecie nowych mediów, to musimy nawiązać do internetu i bezpośrednio tego, jak my też te gry kupujemy, bo to nie są już pudełka, to nie są już płyty zazwyczaj, tylko raczej jest to dystrybucja cyfrowa, czyli my jakąś zawartość ściągamy albo mamy swoje konto na takim serwisie na przykład jak Steam, bo to jest taka też, no, można powiedzieć, taka centrala nasza, growa, coś takiego, tak to może określmy. No ale Steam też jest właśnie sklepem i też liczby wykręca zawrotne.
Tak, no to jest kilkaset milionów graczy, którzy każdego dnia logują się, żeby grać w różne tytuły i to powoli, ale cały czas rośnie. Natomiast chciałem jeszcze nawiązać do statystyki, jeżeli chodzi o liczbę gier, które właśnie są publikowane na Steamie, bo to jest naprawdę, to robi wrażenie. W samym 2023 roku pojawiło się ponad 14 tysięcy gier na Steamie. Natomiast, co ciekawe, gdybyśmy sobie porównali liczby gier, które zarabiają większe pieniądze, dla takiego uproszczenia można przyjąć, że jeżeli gracze na tej platformie zostawili 1000 recenzji pod daną grą, to ona w takim bardzo dużym przybliżeniu może osiągnąć przychód ze sprzedaży około 1 000 000 złotych. Czyli powiedzmy, jest to takie pieniądze, które pozwalają rozwijać firmę, zatrudniać ludzi, robić nowe projekty. No i takich gier, jakbyśmy sobie porównali w zeszłym roku versus rok ubiegły, było tyle samo. Czyli tak naprawdę rosnąca ta liczba tych gier, o których wspomniałem, te 14 tysięcy, to akurat niestety jest cały czas rośnie ta liczba, które zostały wypuszczone, ale które na siebie nie zarobiły, ponieważ jest skończona liczba pieniędzy i graczy, którzy mogą zakupić i też walczymy o uwagę z Netflixem, z YouTube'em i tak dalej. Ludzie mają dzisiaj, poświęcają czas na wiele różnych rozrywek, nie tylko na gry. I to powoduje, że jest to wciąż bardzo trudne, żeby się przebić. Także wspomniałem w pierwszej części, że jest dużo łatwiej to robić, więc trzeba też mieć niestety z tyłu głowy, że jest bardzo trudno się przebić, bo tych gier jest po prostu cała masa. A jeszcze dojdzie sztuczna inteligencja, która pewnie przyspieszy produkcję gier i ich liczbę.
Myślę, że temat sztucznej inteligencji musimy trochę zaparkować, ale bo to jest dopiero duży wątek. Niemniej pamiętajmy o tym, że jest nasza gra i 13999 innych tytułów, które też walczą o uwagę graczy. No i ta uwaga może być oczywiście rozproszona, ale skoro jesteśmy przy Steamie, no to musimy już bezpośrednio teraz nawiązać do konferencji, bo ona jest takim przyczynkiem też naszego spotkania. Konferencja, nad którą patronat ma Radio Gdańsk, DevGam, to jest druga edycja, która pojawi się w Amber Expo w tym świecie namacalnym, ale bezpośrednio kotwicząc do Steama, to tam też będzie można ją oglądać.
Tak, ponieważ w odróżnieniu od zeszłorocznej edycji, tym razem ta część, przy której też mam największy swój wkład, czyli gala nagród dla twórców gier niezależnych, ona właśnie będzie na żywo streamowana zarówno na YouTubie, jak i na Steamie, gdzie również będzie baner wyróżniający to wydarzenie dla graczy właśnie z tego regionu Morza Bałtyckiego, ponieważ gala nazywa się Digital Vikings Awards i to wydarzenie jest skierowane nie tylko, jeżeli chodzi o twórców gier z Polski, ale właśnie o wszystkich z tego rejonu Morza Bałtyckiego.
Premiera tego wydarzenia w ubiegłym roku przyciągnęła 550 profesjonalistów z 38 krajów i ze 109 miejsc, także myślę, że to można powiedzieć sukces i no chyba Spodziewaliście się właściwie takiego aż sukcesu?
To jest bardzo trudne przy pierwszej edycji, więc tak naprawdę też większość biletów jednak sprzedaje się w tym ostatnim okresie przed wydarzeniem, więc można powiedzieć, że do końca nie wiedzieliśmy, jak to wyjdzie. Natomiast tutaj też bardzo duża rola zarówno władz lokalnych, jak i właśnie Amber Expo, Invest Gda, który też jakby od samego początku bardzo pozytywnie patrzyły na ten projekt i też się zaangażowały, jak i również organizatorów z DevGamu, którzy wcześniej robili wydarzenia głównie właśnie w Europie Centralnej, natomiast po 2022 roku z racji agresji rosyjskiej na Ukrainie po prostu zaczęli organizować wydarzenia również w Europie Zachodniej i też i w Polsce po raz pierwszy, więc cieszymy się, że mogliśmy połączyć te inicjatywy lokalne, jak i również ich plany dotyczące rozwoju i ekspansji na Zachód.
28 i 29 lutego Serce Gamingu zabije w Gdańsku, a my będziemy jeszcze za chwilę przyglądać się właśnie branży gier, także przez ten pryzmat trójmiejski. A teraz myślę, że możemy równie dobrze zaprosić Państwa na krótką muzyczną przerwę ponownie. Kontynuujemy naszą wycieczkę po świecie gier, po świecie deweloperów, a oczywiście towarzyszy nam przewodnik Robert Fiałkowski, współtwórca konferencji DevGam. Witam cię po raz trzeci już.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Cały czas jesteśmy we dwóch, cały czas rozmawiamy o rynku, o grach, o tym, jak one wyglądają, ale teraz już przechodzimy trochę głębiej do serca tej konferencji, która 28 i 29 lutego odbędzie się w Amber Expo. Odpowiadasz bezpośrednio za konkurs. Co to za konkurs? Opowiedz trochę więcej, bo to są właśnie te gry, o których mówiliśmy w kontekście tego, że bardziej są z pasji niż z jakichkolwiek innych potrzeb. O, może tak.
Dokładnie tak. Mowa o gali nagród Digital Vikings Awards. Jest to gala, która jest skierowana właśnie do twórców gier niezależnych z rejonu Morza Bałtyckiego, o którym wspominałem w poprzedniej części. I tu mamy dosłownie taki limit, że to mogą być studia, które tworzą gry maksymalnie do 50 osób, jeżeli chodzi o zespół, więc w ten sposób zdefiniowaliśmy sobie jako te gry niezależne. Nie patrzymy na to, czy ktoś ma wydawcę, czy nie ma, bo też są mniejsi wydawcy, więc ten limit, jeżeli chodzi o liczbę osób. No i mamy bardzo dużo kategorii, które właśnie stawiają na tą kreatywność, bo jest dosłownie jedna kategoria, która opiera się o najbardziej innowacyjne gry i chociażby jedna z tych gier, która jest nominowana, dotyczy polerowania miecza oraz ma też swoją fabułę wokół tego i jest bardzo tak podchodzi do tego w nieszablonowy sposób. Mamy chociażby też kategorię dotyczącą oczywiście tego, jak wygląda gra, jeżeli chodzi o art style, o grafikę, oprawę graficzną, gdzie patrzymy niekoniecznie na szczegółowość grafiki, ale właśnie na ten taki charakterystyczny styl. I tutaj też mamy kilka bardzo mocnych zgłoszeń. Patrzymy też na gry, które są jednocześnie niezależne, ale na które czeka bardzo dużo graczy. Mamy jedną kategorię, która dotyczy właśnie najbardziej oczekiwanej gry niezależnej, jeżeli chodzi o ten rok. Także staramy się patrzeć tak przekrojowo i mocno na właśnie tą innowacyjność, ale oczywiście jest też ta najważniejsza, główna nagroda, czyli najlepsza gra niezależna roku w tym momencie 2023, ponieważ nagradzamy za rok zeszły. Co właśnie wiąże się z tą najbardziej prestiżową. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że mamy faktycznie inspirowaną oczywiście mitologią nordycką młot, więc nagroda jest w formie statuetki młota, która wbija się w taką ziemię, z której wychodzą piksele, więc jest takie połączenie właśnie świata.
Nie ma przypadków, nie ma przypadków. Czy możesz powiedzieć, kto zwyciężył?
Niestety nie mogę, oczywiście to jest tajemnica. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do oglądania czy na YouTubie, czy na Steamie. Gala nagród jest 28 lutego, w środę, zaczyna się 15 po 17.
Coś mnie zastanowiło i musimy tutaj ten wątek pociągnąć. Powiedziałeś 50 osób, studio, i że to jest studio, które tworzy gry niezależne. A to jest mnóstwo osób, tak sobie myślę.
Zgadza się, natomiast w momencie, kiedy rozmawialiśmy o tej grze pirackiej, na przykład przy której pewnie pracowało kilkaset, jak nie kilka tysięcy osób, a są gry, przy których 3-4 tysiące, nawet jakby zliczyć te wszystkie osoby, które tylko na pewnym etapie są. Także jak porównamy sobie do tej skali, to już 50 nie robi aż takiego wrażenia. Aczkolwiek wiadomo, że jak myślimy czasami o tych niezależnych twórcach, to myślimy o tych kilkuosobowych zespołach. Tak mogę dla ciekawostki powiedzieć, że średnia, jeżeli chodzi o firmy deweloperskie w Polsce, to jest około 30 osób, ale tutaj zliczamy wszystkie firmy, które zajmują się tworzeniem gier, więc takie największe jak CD Projekt oczywiście tą statystykę nam zwiększają.
No, tutaj ten mit trochę upada takiego człowieka, który dłubie w garażu, prawda, i ma tam jakiś stary komputer i próbuje tę grę od dziesiątek lat już dokończyć, potem mu się udaje i to jest sukces. Nie, teraz mówimy już o czymś zupełnie innym, o zupełnie innej skali, więc przejdźmy może właśnie do tego rynku tworzenia gier w Polsce, bo Polacy, no, czym mogą się pochwalić? Wiedźminem, to mogę powiedzieć na pewno, ale to nie jest jedyny taki tytuł, który możemy rzucić, albo który już rzuciliśmy nawet w świat.
No nie, chociaż jeżeli chyba chodzi o dotarcie z kampanią reklamową, to czytałem kiedyś raport, który potwierdzał, że ten Cyberpunk miał 2 miliardy osób na świecie, które słyszały o tej nazwie i gdzieś tam się natknęły, więc jeżeli chodzi o polskie gry i wielkość tej kampanii reklamowej i dotarcia, to myślę, że to było największe. Oczywiście były też bardzo duże kontrowersje, ale tutaj trzeba oddać twórcom, że udało się odwrócić ten sentyment i po tych wszystkich latach gra już naprawdę prezentuje wysoką jakość. Też muszę powiedzieć, że tak naprawdę każda gra polska, która radzi sobie nieźle na Steamie czy też na konsolach, jest hitem eksportowym, w tym sensie, że 97%, jeżeli chodzi o sprzedaż dla polskich studiów gier, to jest eksport. Polska stanowi zawsze tylko drobny część, czasami u niektórych to jest nawet procent albo jeszcze mniej. Więc za każdym razem, żeby gra się przebiła tak mocniej do świadomości graczy, to wychodzi poza ten nasz lokalny rynek, co jest bardzo właśnie fajne u twórców gier, bo w wielu różnych biznesach i branżach mamy troszeczkę takie myślenie, że bardziej się skupiamy na rynku polskim i ciężej jest nam wyjść na te rynki zachodnie, a tu jednak twórcy zawsze mają to myślenie, że my musimy tutaj podbić świat i to jest też takie ekscytujące w tej branży, że każdy myśli bardzo globalnie i szeroko.
Mamy kontekst globalny, mamy kontekst ogólnopolski, a kontekst trójmiejski. Jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o Trójmiasto, o Gdańsk, o tworzenie gier tutaj? Wiem, że w innych ośrodkach, takich wielkich miastach są takie, można powiedzieć, już ośrodki, czy jak to nazwać, czy centra, czy tam się to skupia, tam to się dzieje, a w Trójmieście?
No właśnie, jeżeli chodzi o rynek IT, to Trójmiasto jest bardzo ważnym punktem na mapie. Jeżeli chodzi o gry, to myślę, że jest dużo niewykorzystanego potencjału i to jest też jedna z naszych misji, jeżeli chodzi o organizowanie właśnie wydarzenia w Gdańsku dla przeciwwagi, dla zbudowania też tutaj mocniejszego ośrodka. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o Gdynię, jest Forever Entertainment, który jest molochem, jeżeli chodzi o robienie gier na Nintendo Switcha. Jest też chociażby gdański Bumbit, który odpowiada za głównie segment gier mobilnych. To są bardzo duże firmy. Natomiast nie ma tutaj żadnych oddziałów tych największych polskich firm czy zachodnich. Jeżeli sobie porównamy do takich ośrodków jak Wrocław, szczególnie czy Kraków, już nie wspominając o Warszawie, no to zdecydowanie Trójmiasto mogłoby pełnić ważniejszą rolę na tej mapie. No i bardzo się cieszę, że też władze miasta powoli zauważają to. Też przed wydarzeniem odbyło się takie spotkanie, gdzie właśnie prezesi trójmiejskich firm game devowych spotkali się z władzami, żeby porozmawiać o tym, jak wygląda branża gier w Trójmieście i co można zrobić, ponieważ myślę, że w interesie wszystkich byłoby, żeby przyszły tutaj duże firmy i więcej tych firm, żeby też mogły ludzie do Trójmiasta, którzy chcą tworzyć gry, też mieć na miejscu te opcje, a nie tylko musieli na przykład pracować zdalnie dla firm z innych miast. Więc jest masa jeszcze potencjału do wykorzystania.
Trzymamy kciuki. No, serce gamingu zabije w Gdańsku. Szanowni Państwo, przypominamy, GFDAM to jest druga edycja konferencji, która fizycznie w Amber Expo, a w internecie na YouTubie i na Steamie, tak można powiedzieć, w usłudze Steam. 28-29 lutego, 50 prelegentów w 10 ścieżkach tematycznych. No to jeszcze powiedzmy, bo to są prelegenci nie tylko z Polski, a może nawet zupełnie spoza Polski, importowi, bo też będzie to wydarzenie w języku angielskim.
Tak, zgadza się. Wydarzenie jest jak najbardziej międzynarodowe. Jeżeli chodzi w ogóle o strukturę osób, to mniej więcej mamy tak prawie 50-50, jeżeli chodzi o osoby z Polski i też spoza. Także jak najbardziej jest międzynarodowe towarzystwo, co też jest fajne, dlatego że ludzie zawsze w branży gier są otwarci, mieszają się często, jeżeli chodzi właśnie o różne spojrzenia, różne kultury, dlatego jak najbardziej się wydarzenie DevGam w to wpasowuje, więc tak, prelekcje będą po angielsku. Też zapraszamy zarówno osoby, które już pracują w branży gier, jak i również osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki, ponieważ też będzie między innymi cała ściana karier, gdzie będzie można też popatrzeć na różne możliwości, jeżeli chodzi o oferty pracy, co teraz w tym trudniejszym takim czasie dla branży myślę, że też będzie bardzo wartościowe.
Bardzo, bardzo dziękuję. To można powiedzieć ostatnie słowa, które mogą Państwo zabrać z nami z tego dzisiejszego naszego spotkania w świecie nowych mediów. Słyszymy się za tydzień i tak dalej. W każdy piątek po godzinie 11 będziemy zaglądać w różne zakamarki związane z nowymi technologiami, z aplikacjami. Ten świat będziemy Państwu prezentować, będziemy zadawać pytania i mam nadzieję też uzyskiwać odpowiedzi. Robert Fijałkowski był Państwa i moim gościem, współtwórca DevGam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i miłego dnia wszystkim.
A ja Państwa zapraszam już na audycję, którą usłyszymy za tydzień, a z Radiem Gdańsk proszę zostać jeszcze dzisiaj do końca dnia. Filip Jędruk, dziękuję. Do usłyszenia.
Świat nowych mediów.